Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować.
Wyobrażam sobie, że każdy debiutujący w zawodzie trener chciałby, by pierwszy mecz prowadzonej przez niego drużyny przebiegł idealnie, od linijki i odzwierciedlając to, nad czym pracował w okresie do premiery. Jednak to nie zdarza się zbyt często. Przykładowo Mikel Arteta z Arsenalem na start zremisował z Bournemouth. W derby Frank Lampard w drugim meczu przyjął 4 gole od Leeds, a w Chelsea już w pierwszym 4 od Manchesteru United. Oczywiście okoliczności ich debiutów były inne. Niech to będą przykłady budujące wyobrażenie o tym, jak niełatwa jest to praca, zależna od wielu czynników. Zwłaszcza, że tematem głównym będą nie ci trenerzy z angielskich klubów, ale nowy szkoleniowiec Juventusu, czyli Andrea Pirlo. Moglibyśmy dyskutować godzinami o tym, jakim był piłkarzem, jakie miał cechy i o jego najlepszych spotkaniach, lecz w ostatni weekend ten genialny, niegdyś rozgrywający, stanął przy linii bocznej i po raz pierwszy poprowadził zespół w Serie A w roli, której pewnie nie spodziewał się kiedyś, że ją przejmie w przyszłości. Zostawmy to i wróćmy do futbolu, bo o nim Pirlo potrafi mówić i pisać całkiem ciekawie. Mówię to nie tylko po lekturze jego autobiografii, ale także pracy na zakończenie kursu UEFA Pro w słynnym włoskim Coverciano. Podobnie jak wszędzie indziej, taka praca to przedstawienie własnego wyobrażenia o piłce nożnej, fundamentów gry prowadzonego przez siebie zespołu z wyróżnieniem w każdej fazie spotkania. To pozwala stworzyć profil szkoleniowca, a przede wszystkim ułatwia również analizę spotkań jego drużyny i ocenę, czy teorię zostawił na potrzeby egzaminu, czy jednak wdrażał je w grę zespołu. Na stronie 12 pracy Pirlo jest grafika z ustawieniem zespołu w fazie atakowania. 3 środkowych obrońców, 2 pomocników i 5 zawodników w linii ataku. Grupą piłkarzy są przypisane zadania w ataku pozycyjnym. Wahadłowi są od zapewnienia szerokości. Trójka ofensywna oczywiście ma wykańczać akcję, a piątka ustawiona poniżej konstruuje i zabezpiecza ataki. Wszystko wydaje się dosyć proste. Czy wobec tego udało się to Włochowi przełożyć na mecz? Otóż właśnie tak. Juventus przeciwko Sampdorii zaczął od ustawienia 1-4-4-2 z Cristiano Ronaldo i nowym nabytkiem Dejanem Kulusewskim w ataku, a z Aaronem Ramsayem na lewym skrzydle. Tak było jednak w tych rzadkich momentach, gdy jego zespół nie miał piłki, a dłużej rozgrywali ją rywale. Po przejęciu posiadania zespół Pirlo szybko przechodził do ustawienia 1-3-2-5, które sprawiło Sampdorii mnóstwo problemów. Mowa więc o futbolu płynnym, z różnymi rolami spełnianymi przez zawodników. Przykładowo broniący blisko lewej strony boiska Ramsey w ofensywie bywał najbardziej wysuniętym piłkarzem, jednym z tych 3 ofensywnych. To z kolei tworzyło przestrzeń dla Gianluigi Frabotty, lewego wahadłowego. Chiellini, Bonucci i Danilo zostawali jako trójka obrońców i pierwszych rozgrywających. Pełnię korzyści wynikającą z takiego rozwiązania zobaczyliśmy już przy akcji, która przyniosła pierwszego gola. Szerokie ustawienie zespołu pozwoliło rozciągnąć formację rywali, a przewaga liczebna w środku pola dała możliwość rozegrania akcji tuż przed nosem obrońców Sampdorii. Nawet przy interwencji na wbiegającym z piłką w pole karne Ronaldo nie mieli oni szans, by zablokować przygotowanego do uderzenia Kulusewskiego. Kluczowym piłkarzem w tym meczu był dla Juventusu Ramsey, który mógł kilkakrotnie przebić swój dorobek asyst, czy też po prostu asysty z poprzedniego debiutanckiego sezonu w Turynie. U Maurizio Sarriego Walijczyk częściej wchodził z ławki rezerwowych niż zaczynał w podstawowym składzie, a w 1-4-3-3 nie grał też tak blisko obrony rywali jak teraz. Swobodna rola tak inteligentnemu pomocnikowi sprzyjała, bo jest do tego przyzwyczajony z tego, jak grywał w Arsenalu. Grywał, bo przecież miał przewlekłe problemy z urazami, a jego najlepsze lata przypadają na odchodzące w niepamięć ostatnie czasy pracy Arsena Wengera. Jednak warto podkreślić, że Ramsey w tym spotkaniu z Sampdorią stworzył aż 6 okazji, dorzucił asystę przy trzecim trafieniu, wygrał 11 pojedynków, odzyskał piłkę pięciokrotnie, a do tego miał aż 91 kontaktów z piłką. Dużo, jak na rolę ofensywną, między liniami obrony i pomocy przeciwnika, dodatkowo z zadaniem rozciągania pola gry, czyli właśnie wbiegania za defensywę Sampdori, o czym zresztą jeszcze sobie powiemy. Pomysł na grę drużyny Pirlo jest oczywiście inny od tego Wengera, ale to może dobry moment, by porozmawiać o inspiracjach 41-letniego szkoleniowca. Na końcu swojej pracy dyplomowej UEFA Pro wymienia wszystkich trenerów, z którymi pracował. Jest wśród nich na przykład Roy Hodgson, ale znacznie wcześniej wskazuje, że jako kibic podziwiał Barcelonę Johana Cruyffa, później tę Pepa Guardioli. Ajax prowadzony przez Luisa Van Gaala, Milan Carlo Ancelottiego i Juventus Antonio Conte. Oglądając mecz z Sampdorią, można było dostrzec, które fragmenty zaczerpnął od kogo. Płynność i oparcie gry o posiadanie piłki to Cruyff i Guardiola. Bardzo szerokie ustawienie piątki ofensywnej to Conte, podobnie jak ustawienie zespołu w ataku. Pressing był jak u Van Gaala, a swoboda oraz tworzenie przewagi w środkowej strefie za pomocą rombu, o czym również pisze Pirlo w swojej pracy, to wypisz, wymaluj Milan Ancelottiego. Tak więc wszystko zaczyna mieć ręce i nogi. W swojej pracy Pirlo przedstawia zasady w ataku, które kibicom Juventusu oraz osobom chcącym z bliska przyjrzeć się grze tej drużyny pod wodzą tego trenera pomogą w analizie. Włoch zaczyna od znaczenia tworzenia rombu wokół zawodnika prowadzącego piłkę, czyli czterech kolegów wspierających go, ustawionych tak, by móc przejąć odpowiedzialność za posiadanie lub doskoczyć do pressingu. W dalszej kolejności wymienia aspekt, który już poruszyliśmy, czyli kreowanie i zajmowanie wolnych przestrzeni przez trójkę ofensywną. Pirlo podkreśla, że muszą to robić cały czas korygując swoją pozycję względem rywali, by drużynie szybciej udało się przenieść piłkę do przodu, do nieobstawionego, do stojącego na wolnej pozycji zawodnika. Rozróżnia również dwie sytuacje wobec zawodnika z piłką. Jeśli jest on nieobstawiony, to inni atakujący muszą wbiegać za linią obrony, w pole karne, by tym samym dać opcję bezpośredniego rozegrania. Świetnie w tym odnajdywał się wspomniany Ramsey. Jeśli jednak zawodnik z piłką jest odpowiednio blokowany i presowany przez przeciwnika, to obowiązkiem innych jest pokazanie mu się do wsparcia. Kończąc pracę, Pirlo wspomina o trzech fundamentalnych zasadach w atakowaniu. Maksymalnej szerokości, nieustannym szukaniu możliwości zakończenia ataku i ciągłych atakach w przestrzeń za linią obrony. Pisze, że nawet nieważne, który z zawodników to wykonuje, że woli, jeśli odbywa się to rotacyjnie. Pewnie już spotkaliście się zresztą z tym cytatem z jego pracy, który jest autorstwa Antonio Gagliardiego, czyli obecnego asystenta Pirlo, który we włoskiej federacji pracował jako analityk. Stwierdził on, że we współczesnym futbolu nie ma już pozycji, ale są funkcje bądź role spełniane przez zawodników. Z Sampdorią imponująca była gra Juventusu w defensywie. Dopiero po wyjściu na dwubramkową przewagę pozwolili swoim rywalom na stworzenie pierwszej okazji, wcześniej odpowiednio doskakując z pressingiem lub wycofując się bliżej linii pola karnego. Ci zawodnicy, którzy w teorii mieli zabezpieczać ataki, czyli McKennie i Rabiot, zebrali łącznie 18 drugich piłek, w tym aż 12 na połowie przeciwnika. Amerykanin miał do tego aż 10 prób odbiorów, a Francuz 7 przechwytów. Uzupełniali się naprawdę bardzo dobrze. O agresywności pressingu Juventusu może świadczyć również to, że przy ponad 60% posiadaniu piłki mieli oni aż 38 prób odbiorów, czyli więcej niż piłkarze Sampdori, i też więcej niż wynosiła średnia zespołu z poprzedniego sezonu. Jak pewnie pamiętacie z poprzednich odcinków podcastu, które poświęciłem różnym odmianom wysokiego pressingu, to staje się cechą zespołów chcących jak najszybciej odzyskiwać piłkę. Pomimo swojej dominacji, te liczby interwencji i pojedynków w obronie są u nich wyższe niż u rywali, którzy w meczu przecież dłużej się bronią. Kwestię pressingu Pirlo także porusza w swojej pracy. Pisze, że wraz ze swoim sztabem wyliczyli, że czołowe drużyny próbują odzyskać piłkę wysokim pressingiem średnio między 30 a 35 razy w meczu i ich skuteczność wynosi w tych akcjach aż 70%. Średnio taki doskok trwa do 5 sekund, angażuje więcej niż dwóch zawodników. Dodaje, że najlepsi spędzają w pressingu aż do 14 minut efektywnego czasu gry, a w większości przypadków odzyskując piłkę i bardzo rzadko pozwalając rywalom na wyjście spod takiego nacisku. Takie liczby sprawiają, że łatwiej pokazać, korzyści z wysokiego pressingu. Co więcej, dostarczają też argumentów, że więcej czołowych ekip powinno grać agresywną obroną, co też niejako przekłada się na rosnącą liczbę bramek i niespodziewane wyniki, na przykład w Lidze Mistrzów, ale to już temat na inną rozmowę. Jak wiecie, lubię po spotkaniu danej drużyny sprawdzić, co mówią jej przedstawiciele. Wszedłem więc na stronę Juventusu i po Sampdorii przeczytałem, że nowe idee zespołu, nowa interpretacja gry opierają się na chęci atakowania meczów od pierwszej minuty, że piłkarze grają więcej jeden na jednego, są przez to bardziej agresywni i częściej odzyskują piłkę, że posiadanie czterech środkowych pomocników o charakterystyce odpowiedniej dla takiej gry pomaga w łączeniu pressingu z dominacją posiadania. To nie są jednak słowa trenera Andrei Pirlo, lecz Leonardo Bonucciego, czyli obrońcy Juventusu, który tak opisywał różnicę w stylu gry między poprzednim sezonem a początkiem obecnego. Oczywiście teraz, zwłaszcza po tak stylowej wygranej na start sezonu, nikt nie wspomina gorąco Maurizio Sarriego w Turynie, pewnie nikt za nim też nie zatęskni, ale faktem jest, że system oparty na posiadaniu piłki, konkretnej strukturze ataku, był też świetną podbudową pod to, co teraz tworzy Pirlo. Oczywiście nowy szkoleniowiec zmienił ustawienie i grę na bardziej płynną, ale przede wszystkim do pewnej bazy dodał agresywność bez piłki i bezpośredniość w ataku. Zresztą on sam mówił, że cele ma podobne do swojego poprzednika. Na pewno pomaga mu posiadanie tak świadomych piłkarzy jak Bonucci, którzy swoją mądrością rozwiązują na boisku wiele problemów bez konieczności usłyszenia z ławki rezerwowych, co mają zrobić. Wręcz też można powiedzieć, że pomagają przeprowadzić zespół przez różne problemy, przez całe spotkanie. Pirlo też wspomniał, że chce być takim trenerem, jakim był zawodnikiem. Może niespecjalnie głośnym, niespecjalnie widocznym, ale zdecydowanie dyrygującym zespołem, spokojnym i, to już słowa Bonucciego, opanowanym przy piłce nawet, gdy naciska na niego pięciu rywali. Juventus idzie w naprawdę ciekawym kierunku. Oczywiście ekscytacja Pirlo w roli trenera wynika z tego, że wszyscy mamy w pamięci jego kapitalne występy na boisku. To też kolejny dowód na to, jak zdecydowanie Serie A oddala się od wciąż obecnego u niektórych, a już od dawna wyłącznie stereotypowego wizerunku ligi defensywnej. Na ten temat nie ma co jednak się rozwijać, po prostu lepiej wskazać, że płynność w grze drużyny staje się czymś bardzo naturalnym, że dostajemy kolejny przykład zespołu, którego rozpisanie ustawienia na kartce przed meczem de facto nie oddaje kompletnie tego, jak wygląda on na boisku. Nie tylko trenerzy czy analitycy muszą się do tego przyzwyczajać, lecz również kibice. Nie ułatwia to zadania. Może trzeba będzie baczniej mecze obserwować i powoli odchodzić od definiowania piłkarzy wedle konkretnej pozycji, lecz szukać określeń, które precyzyjniej przedstawią spełnianą rolę. W sumie wszystko się zgadza, bo i z opisaniem Pirlo piłkarza też nie było tak łatwo, co nie znaczy, że nie było to przyjemnością. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętaj, że możesz mnie znaleźć na Twitterze @mzachodny oraz na Facebooku Zachodny do tablicy. Regularnie piszę na Łączy nas piłka, a raz na tydzień przeczytasz mój tekst w piłce nożnej.